witam cię gorąco w Raciborzu i zapraszam na wycieczkę po naszym mieście. Wyjdź proszę z punktu informacji turystycznej. Podczas spaceru zobaczysz wiele ładnych budowli, z którymi związane są ciekawe historie i legendy. Zatem w drogę. Stań teraz plecami do punktu informacji turystycznej. Po prawej stronie rozciąga się duży plac. To raciborski rynek. Na jego środku znajduje się kolumna. Ruszmy w jej stronę. Zacznijmy tradycyjnie. Dawno, dawno temu, w epoce zwanej średniowieczem, kiedy księżniczki mieszkały w zamkach, a rycerze mieli na sobie ciężkie zbroje, Racibórz był już ważnym miastem. Jego centrum był rynek, na którego środku stał ratusz. Obok zaś ratusza ciągnęły się stragany miejscowych kupców, na których handlowano, czym dusza zapragnie. Niestety, to wszystko nie zachowało się do naszych czasów. Pożary i wojny zniszczyły stary Racibórz. Ostatni raz w 1945 roku, pod koniec II wojny światowej. Podejdź teraz do kolumny na środku rynku. Musisz ją sobie dobrze obejrzeć. Czy rozpoznajesz postacie wyrzeźbione na tej kolumnie? Oczywiście, na szczycie, na obłokach stoi Matka Boża. Wokół głowy ma aureole ze złotych gwiazd. Na dole znajdują się trzej święci – Marceli, Sebastian i Florian. Zwróć uwagę na Floriana, to ten z wiadrem w prawej ręce. Wierzono, że święty Florian chroni przed pożarem, dlatego zawsze przedstawiano go z wiadrem, kiedy gasi płomienie. Kolumnę wyrzeźbił ponad 300 lat temu słynny śląski artysta Johann Melchior Oesterreich. Mieszkańcy Raciborza bardzo o nią dbają. Wiesz dlaczego? Mówi się, że jeżeli zostanie zniszczona, to nastąpi koniec świata. Stanij teraz tyłem do kolumny i odszukaj wzrokiem wysoką wieżę kościoła, wystającą ponad dachy budynków. Jest? No to podejdźmy do niego. Po drodze opowiem ci jeszcze troszkę o budynkach, które zdobiły kiedyś rynek. Na przykład do czasów okrutnej II wojny światowej Raciborzanie mogli kupować leki w dwóch aptekach. Jedna nazywała się Pod Jednorożcem, druga Pod Złotym Aniołem. Skąd takie piękne nazwy? Musisz wiedzieć, że w dawnych czasach domy nie miały tabliczek z numerami. Wyróżniały się za to oryginalnymi rzeźbami lub malowidłami, które umieszczano najczęściej nad głównym wejściem. Jeśli dom ozdobiono jeleniem z jednym rogiem, to mówiono o nim Pod Jednorożcem. Jeśli namalowano złotego anioła, to Pod Złotym Aniołem. Zatrzymaj się na rogu rynku, tak by mieć dobry widok na kościół. Kościół przed tobą jest najstarszą świątynią w Raciborzu. Zbudowano ją w czasach średniowiecznych, tuż po założeniu miasta. Te czerwone cegły, z których postawiono ściany, mogą więc liczyć nawet 700 lat. Nie mało. Zabawimy się teraz w znawców sztuki. Kościół wzniesiono w popularnym w średniowieczu stylu gotyckim. Czym się ten gotyk wyróżniał? Już tłumaczę. Spójrz na świątynię. Jest bardzo smukła i wysoka. Wieże przykryto szpiczastym dachem. Okna i drzwi są zakończone ostrymi łukami. Takie właśnie cechy ma styl gotycki. Pójdziemy teraz ulicą, która znajduje się na lewo od kościoła, a więc w drogę. Pokazałem ci już kolumnę Matki Bożej i kościół parafialny. Pamiętaj, że mieszkańcy Raciborza byli gorliwymi chrześcijanami i religia odgrywała ważną rolę w ich życiu. Jednak obok chrześcijan w Raciborzu żyli także w przeszłości wyznawcy innej religii, judaizmu, czyli Żydzi. Idziemy w stronę placu po dawnej synagodze, czyli żydowskim domu modlitwy. Żydzi mieszkali w Raciborzu przez kilka wieków. Nigdy nie było ich wielu, ale często odgrywali ważną rolę, na przykład byli przedsiębiorcami. Przed stuleciem zbudowali tutaj swoją najpiękniejszą synagogę. Szkoda, że nie możesz jej zobaczyć. Ale od czego jest wyobraźnia? Miała dwie wieże, na których postawiono hełmy w kształcie cebul. Naprawdę żal, że już jej tu nie ma. A kto ją zniszczył? Na pewno znane ci są wydarzenia z czasów II wojny światowej, kiedy Niemcy, hitlerowcy, szczególnie prześladowali i mordowali ludność żydowską. Ten los nie ominął też Żydów z Raciborza. Już przed wybuchem wojny hitlerowcy zniszczyli synagogę. Wtedy bowiem Racibórz był jeszcze miastem niemieckim. Za chwilę dojdziemy do skrzyżowania. Idź dalej prosto. Po lewej stronie, za kioskiem, mijamy właśnie plac, na którym stała synagoga. Idziemy teraz zobaczyć kolejny pomnik. Spotkasz się oko w oko z największym śląskim poetą, Józefem von Eichendorfem. Żył około 200 lat temu, a mimo to wciąż są czytane jego wiersze, opowiadania, bajki. Pięknie pisał o przyrodzie Śląska i o miłości. Lubił wspominać czas dzieciństwa i miejsce swego urodzenia, pałac w Łubowicach, niedaleko Raciborza. Eichendorf pisał oczywiście w języku niemieckim, był w końcu Niemcem. Musisz pamiętać, że historię Raciborza tworzyli ludzie różnych narodowości i języków. Byli wśród nich Niemcy, Polacy, Żydzi. Dochodzimy do pomnika. Znajduje się on w otoczeniu drzew, przy chodniku po lewej stronie ulicy. Podejdź do rzeźby i usiądź na jednej z ławeczek. Czas dać odpocząć nogom. Zobacz, jak artysta przedstawił poetę. Co ciekawe, nawiązał do jego nazwiska. Eiche to po niemiecku dąb. Dorf zaś znaczy wieś, czyli Eichendorf to dębowa wieś. Poeta siedzi więc na dębowym pniu. W ręku trzyma zeszyt i ołówek. Podglądamy zatem twórcę w momencie pisania wiersza. Chociaż dawni mieszkańcy Raciborza żartowali, że poeta z pomnika wcale nie tworzy, ale zapisuje nazwiska gości, którzy wchodzą do znajdującej się tu wówczas niedaleko winiarni. Teraz pewnie mówiliby, że liczy klientów wielkiego sklepu, który ma za plecami. Ruszajmy z powrotem, drogą, którą tutaj przyszliśmy. Na wprost powinna stać wieża oglądanego już przez nas kościoła. Idziemy teraz znaną ci już dobrze drogą. Mamy więc trochę czasu, by powrócić do tematu dawnych mieszkańców miasta. Jak pewnie pamiętasz, Racibórz powstał w średniowieczu. Śląsk należał wtedy do książąt z rodziny Piastów. Z pewnością ta nazwa nie jest ci obca. Z tego rodu pochodzili polscy władcy, jak na przykład Mieszko I i Bolesław Chrobry. Racibórz należał więc na początku do Polski. Później znajdował się w granicach innych krajów – Czech, Austrii, a wreszcie Niemiec. 100 lat temu Ślązacy, którzy czuli się Polakami, starali się o przyłączenie Raciborza do Polski. Stało się to w 1945 roku i to w dramatycznych okolicznościach. Zaraz o nich opowiem. Tymczasem powoli zbliżamy się do skrzyżowania, przy którym mówiłem o synagodze. Skręć na nim w lewo. Pójdziemy dalej ulicą Szewską. Po lewej stronie mijamy bloki mieszkalne ze sklepami na parterze, a po prawej znany ci już kościół. Idźmy do widocznego stąd placyku z drzewami za kościołem. Tak jak obiecałem, powracamy do ostatnich miesięcy II wojny światowej. Wojska niemieckie cofają się przed Rosjanami. W marcu 1945 roku rosyjskie bomby spadają na zabytkowy Racibórz. Pożary dokonują wielkich zniszczeń. Powinniśmy znajdować się już niedaleko skweru. Przejdź ostrożnie przez ulicę i wejdź na skwer. Idziemy prosto alejką parkową. Jak wyglądał Racibórz wiosną 1945 roku? Wyobraź sobie, że w gruzach leżało prawie całe miasto. W takim stanie znalazło się w granicach Polski. Ale jak widzisz, zostało odbudowane. Jednak częściowo w zupełnie inny sposób niż to było przed wojną. W 1997 roku mieszkańcy Raciborza musieli się zmierzyć z innym potężnym kataklizmem. Powódź tysiąclecia zalała wówczas pół Polski. Miasto zmagało się z wielką wodą na Odrze. Przegrało. Rzeka wdarła się do Raciborza, zalewając ponad połowę miasta. W niektórych mieszkaniach woda sięgała wysokości dorosłego mężczyzny. Za chwilę dojdziemy do pomnika. Znajduje się on za fontanną, po lewej stronie. Podejdź do niego i zatrzymaj się przy nim na chwilę. Pomnik ten przedstawia świętego Jana Nepomucena. Czyli po niemieckim poecie przyszedł czas na czeskiego świętego. Święty Jan Nepomucen żył w średniowiecznej Pradze, stolicy Czech. Był księdzem, który naraził się królowi czeskiemu i został na jego rozkaz zgładzony przez utopienie. Na Śląsku można zobaczyć mnóstwo jego figur. Ponoć chroni przed powodziami. W 1997 roku jednak niestety nie pomógł. Ustawmy się plecami do kościoła. Widzisz parking? Za nim znajduje się charakterystyczna baszta. Idź w jej kierunku. Idziemy teraz przez plac Jana Długosza. Przed wojną był ładnie zabudowany. Cóż, przyszedł rok 1945 i dokonał dzieła zniszczenia. Na szczęście ostała się ta wieża, o której ci zaraz opowiem. Jest ona pamiątką najdawniejszych dziejów Raciborza. Pozwól więc, że przeniesiemy się w czasie, aż do połowy XIII wieku. Terenami tymi władał wtedy dobrotliwy książę Kazimierz ze znanej ci już dynastii Piastów. Mieszkał w Opolu, ale chciał mieć w swoim księstwie jak najwięcej miast, bogatych miast. Między innymi założył na brzegu rzeki Odry Racibórz. Ludzi było wtedy bardzo mało. Do miasta sprowadzono więc osadników z terenów dzisiejszej Belgii i Holandii. Trudno sobie wyobrazić, jak malutki i skromny był Racibórz w pierwszych latach swego istnienia. Wzdłuż i wszerz liczył mniej więcej długość 6 boisk piłkarskich. Miasto mogło się za to pochwalić potężnymi murami, które otaczały je dookoła. Biegły one w miejscu, w którym teraz się znajdujesz. Do miasta można się było dostać przez 3 bramy, oczywiście zamykane na noc. Wrogów zaś wyglądano z wysokich baszt. Wszystkie te umocnienia rozebrano dopiero przed 200 laty, kiedy Racibórz rozwijał się i potrzebował przestrzeni. Ostała się samotna baszta. Dziś jest jednym z symboli Raciborza. Zatrzymajmy się tak, żeby mieć dobry widok na tę basztę. Teraz znów będziemy zdobywać sprawność znawców sztuki. Wieżę wzniesiono w XVI wieku, kiedy gotyk był już niemodny, a dominował styl zwany renesansem. Popatrz na górę baszty. Widać jeszcze wykute w niej otwory strzelnicze w kształcie dziurki od klucza. Co ciekawe, przed wiekami mieszkańcy Raciborza omijali basztę raczej z daleka. Źle im się kojarzyła. Nic dziwnego, skoro mieściło się w niej więzienie. Zwróć uwagę, że do baszty przylega fragment muru. Zajmiemy się nim w dalszej części spaceru. Za basztą znajduje się mały park. Idziemy do niego przez wejście na prawo od wieży. Opuściliśmy właśnie mury miasta. Nieopodal, za drzewami, znajduje się pomnik. Spróbujmy go odnaleźć, idąc alejką w prawo. Ja tymczasem powrócę na mury. Trzeba przyznać, że wojsko, które próbowało przed wiekami zdobywać Ratibórz, miało ciężkie zadanie do wypełnienia. Mury były niebyle jakie. Ich grubość sięgała 1,5, a wysokość 4,5 metra. Spróbuj wspiąć się na takie obwarowania, kiedy z góry lecą strzały, kiedy obrońcy leją wiadrami gorącą wodę i smołę. Nic wesołego. A dostać się do samych murów też nie było łatwo. Park, którym teraz idziemy, założono na miejscu fosy obronnej, czyli rowu pełnego wody. Miała głębokość nawet 4 metrów. Jeśli jeszcze nie jesteś przy pomniku, wciśnij pauzę i wznów odtwarzanie, gdy już tam będziesz. Pewnie już jesteś przy pomniku i z napisu na nim wiesz, że przedstawia Stanisława Moniuszkę, wybitnego polskiego kompozytora. Stojąc twarzą w twarz z Moniuszką, po swojej lewej stronie masz okazały gmach. Proszę do niego podejść. Zamęczę cię tą sztuką, ale cóż, jestem przecież przewodnikiem. Przed tobą kolejny przykład wspaniałej architektury. Tym razem z pierwszej połowy XIX wieku, kiedy kochano się w sztuce starożytnej Grecji i Rzymu. Zatrzymaj się przed ulicą. Przyjrzyj się dokładnie. Co ci ten budynek przypomina? Tak, tak. Jego budowniczowie wzorowali się na świątyniach, których ruiny stoją do dziś na przykład w stolicy Grecji, Atenach, czy stolicy Włoch, Rzymie. Te stare, ale wyjątkowej urody budowle zwie się klasycznymi. Ta zaś przed tobą, jako że powstała 2000 lat później, nie jest klasyczna, ale, uwaga, klasycystyczna. No i oczywiście ten gmach nigdy nie był świątynią żadnego Zeusa czy Ateny. Od zawsze znajdował się w nim sąd. Tak jest i dziś. Stań tak, by budynek sądu mieć po prawej stronie. Przed nami znajduje się skrzyżowanie ze światłami. Na pierwszym przejściu dla pieszych skręć w prawo. Proponuję krótką powtórkę z historii sztuki. Wiesz już, że najstarszy Ratibórz zbudowano w stylu gotyckim. Po nim popularny był styl renesansowy. Znasz też późniejszy klasycyzm. Brawo, ale na tym nie koniec. Przypomnę, skręcamy na skrzyżowaniu w prawo. Teraz proszę uważaj na przejściu dla pieszych. Jeśli widzisz czerwone światło, wciśnij pauzę i wznów odtwarzanie po drugiej stronie ulicy. Nasz spacer będziemy kontynuować ulicą Wojska Polskiego. To ta przylegająca do boku budynku sądu. Znajdź tabliczkę z nazwą ulicy, wtedy na pewno się nie zgubisz. Za budynkiem sądu po prawej stronie mamy kolejny okazały gmach. Tak, ten z czerwonej cegły. Proszę, idź cały czas prosto, a ja ci o nim troszkę opowiem. Zbudowano go, podobnie jak ten jasny, który widzieliśmy przed chwilą, w XIX wieku. Tyle, że pod koniec tego stulecia. No i wyobraź sobie, że również na potrzeby sądu. Czy rozpoznajesz, w jakim stylu gmach ten został wzniesiony? Przyznaję, to trudne zadanie. Dlaczego? Ponieważ pod koniec XIX wieku każdy architekt wybierał taki styl z przeszłości, jaki mu się podobał. Jeden lubił gotyk, drugi renesans, a jeszcze inny chociażby klasycyzm. Ten akurat gmach, który mijasz po prawej stronie, nawiązuje do architektury renesansowej. Zwróć uwagę, że co prawda wymurowano go prawie w całości z czerwonej cegły, ale dekoracje wykonano z kamienia. Spójrz chociażby na ozdobne wejście z głównymi drzwiami. Obecnie w budynku tym nie urzęduje już sąd. Zajmują go teraz inne instytucje. Pamiętaj, że idziemy cały czas prosto. Naszym celem jest skrzyżowanie, na którym skręcimy w prawo w ulicę Browarną. W lewo zaś odchodzić będzie ulica Wileńska. Przed tą straszną ostatnią wojną stał przy niej Kościół Ewangelicki, centrum raciborskich ewangelików. Jego dwie 50-metrowe wieże byłyby teraz doskonale widoczne. Nie wiem, czy pamiętasz, ale na wszelki wypadek przypomnę. Ewangelicy to chrześcijanie, którzy wierzą troszeczkę inaczej niż katolicy. Ich nazwa wzięła się od Ewangelii, czyli Pisma Świętego. Kościół, który wznieśli w Raciborzu przed 100 laty, wyróżniał się okazałą sylwetką i pięknym kamiennym wejściem głównym. Uwaga, zbliżamy się do skrzyżowania. Zanim skręcisz w ulicę Browarną, zwróć uwagę na niebieską kamienicę, lekko po lewej. Jej architekci połączyli wiele stylów, kiedy ją budowali. Na skrzyżowaniu skręć proszę w prawo. Idziemy teraz ulicą Browarną. Nazwę swą wzięła od browaru, czyli zakładu, w którym produkuje się piwo. Jednak w dawnych wiekach nie istniały tak duże browary jak dziś. Na tej ulicy prawie każdy mieszkaniec wytwarzał piwo domowym sposobem i je sprzedawał. To był jego zawód i z tego się utrzymywał. Piwo produkowane jest także w browarze zamkowym. Ale musisz wiedzieć, że w Raciborzu znajduje się także fabryka słodkości Mieszko, w której produkuje się m.in. michaszki, kukułki i inne smakołyki. Wiele nazw ulic w dzisiejszym Raciborzu pochodzi od zawodu rzemieślników, którzy przy nich mieszkali i pracowali. Za chwilę dotrzemy na przykład do ulicy Solnej, która kiedyś nosiła nazwę Sukienników. Czy wiesz, czym zajmowali się owi sukiennicy? Nie? Już tłumaczę. Wytwarzali sukno, czyli tkaninę z wełny, na przykład owiec. Później takie sukno trafiało do rzemieślników, którzy szyli z niego ubrania. Do dziś w Raciborzu można przespacerować się także ulicą Rzeźniczą. Pewnie się domyślasz, czym tam się zajmowano. Szewską, gdzie szyto buty, czy Kowalską, gdzie m.in. podkuwano konie, naprawiano metalowe narzędzia, czy, to nie było na pewno miłe, usuwano bolące zęby. Oto dochodzimy do ulicy Solnej. Minimy ją i idźmy dalej prosto. Zbliżamy się już do końca naszego spaceru. Jeszcze tylko kilka minut i znajdziemy się ponownie na raciborskim rynku. Ale zanim się pożegnamy, muszę cię zaprosić do tych ciekawych miejsc w Raciborzu, które z braku czasu musieliśmy teraz ominąć. Jestem przekonany, że chętnie zobaczysz tutejszy zamek. Tak, stoi on po drugiej stronie rzeki Odry. Jego największą atrakcją jest średniowieczna kaplica zamkowa w stylu jak najbardziej gotyckim. W tajemnicy powiem ci jeszcze, że wciąż na odkrywce czeka tunel, który w dawnych wiekach łączył zamek z miastem pod korytem rzeki. A jeśli zamek już widziałeś, to wstąp do położonego niedaleko stąd muzeum. W nim przechowują oryginalną egipską mumię. Spróbuj zapamiętać jej imię Djet Amonet Yus Anch. Dochodzimy do skrzyżowania ze znaną ci już ulicą Długą. Na wprost nas, trochę po lewej, znajduje się czerwona kamienica z mozaikami, które przedstawiają m.in. Ślązaków w strojach ludowych. Idźmy w jej kierunku, aż dojdziemy do skrzyżowania. Uwaga, na skrzyżowaniu przy kamienicy skręcamy w prawo. Jesteśmy na ulicy Długiej. Widzisz kulę fontannę? Nazywa się Fontanną Narodów i upamiętnia 900-lecie miasta. Kamienna kula jest oczywiście ziemią. Na jej powierzchni dostrzeżesz zarys kontynentów oraz kropkę oznaczającą Racibórz. Latem kulę obraca strumień wody. Ale idźmy dalej prosto, zostawiając czerwoną kamienicę z mozaiką za sobą. Ulica Długa od momentu powstania Raciborza była najdłuższą w mieście. Już w XIX wieku stała się reprezentacyjnym deptakiem. Jednak podczas ostatniej wojny została doszczętnie zniszczona. Te ładne kamieniczki po obu jej stronach mają tylko po kilkadziesiąt lat. Oto i koniec naszej wycieczki. Już widać punkt informacji turystycznej. Tutaj się pożegnam, dziękując Ci za miłe towarzystwo. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do usłyszenia!